To jest niezwykłe. Biskupi całego świata mają zastanawiać się nad kondycją młodego człowieka. Jest to pierwszy synod, który jest poświęcony młodzieży. Młody człowiek jest zawsze szczery, on powie prawdę. A z drugiej strony, jeśli się mu zaproponuje wielkie rzeczy do tego, żeby coś zrobić, to jest w stanie to podjąć.
Łatwo jest narzekać i mówić źle, ale tak faktycznie wziąć sprawy w swoje ręce. To jest to, o co chodzi.
Kościół dla młodych.
Wychowałem się na ulicy, w moim domu nikt nie chodził do kościoła, sam się tego uczyłem, sam byłem ciekaw. Ci, którzy są blisko, wiedzą, co zyskują. Ci, którzy nie byli, nie wiedzą, co tracą.
Zapraszamy wszystkich młodych z Polski, aby nam towarzyszyli w Panamie. Czekamy na Was z otwartymi sercami.
Zapraszamy do Panamy.
Ewa Dąbrowska, zapraszam. Światowe Dni Młodzieży w Panamie rozpoczną się za rok, 22 stycznia. Spośród dotychczasowych edycji Światowych Dni Młodzieży tylko dwa spotkania odbyły się w terminie innym niż lipiec lub sierpień. W Buenos Aires w kwietniu 1987 roku i w Manili w styczniu 1995 roku. Kiedy u nas cieszymy się latem, w Panamie trwa pora deszczowa. Dlatego spotkanie młodych odbędzie się na początku roku kalendarzowego. Do Panamy zaprasza arcybiskup José Domingo Ulloa Mendieta. Panama czeka na Was, a nasze serca i ramiona są otwarte po to, by dzielić się naszą wiarą, by doświadczyć Kościoła, by podczas tego wielkiego duchowego festiwalu każdy podzielił się swoim etnicznym i kulturowym bogactwem. Zapraszamy wszystkich młodych z Polski, aby nam towarzyszyli w Panamie. Czekamy na Was z otwartymi sercami.
Zapraszamy do Panamy.
34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie odbędą się w dniach 22-27 stycznia 2019 roku pod hasłem Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Poprzedzą je dni w diecezjach między 17 a 21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki i Nikaragui. Każdy 22 dzień miesiąca jest dniem modlitwy Polaków za przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży, zapowiedział ksiądz Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego SDM.
22 dzień miesiąca będzie dniem modlitwy w intencji przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Panama również tego dnia będzie modliła się w intencji przygotowań.
Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży zachęca też uczestników ostatniego spotkania w Krakowie, aby pisali listy do swoich rówieśników z Panamy. Można przesyłać je do Krajowego Biura SDM w Warszawie, skwer kardynała Wyszyńskiego 6, 01015 Warszawa, e-mail biuro@sdm.org.pl. W Limanowej podczas 10. Synaju diecezji tarnowskiej 23 września 2017 odbyła się premiera polskiej aranżacji hymnu na Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Nagrali ją artyści i młodzież z Limanowej.
W Limanowej modlimy się podwójnie, ponieważ Limanowa uwielbia śpiewać i mamy nadzieję, że to jest hymn, który będzie na ustach wszystkich Polaków jadących do Panamy.
Ksiądz Marcin Baran, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Chcemy dzisiaj Pana Boga uwielbić wraz z Maryją i przygotowywać się właśnie duchowo do kolejnego spotkania z papieżem Franciszkiem.
Mówiąc Panama, pierwsze co przychodzi to ekscytacja. Można odczuwać tą wspólnotę.
My chcemy to po prostu przeżyć, taką wspólnotę Kościoła z wszystkimi ludźmi z całego świata.
Krajowe Biuro SDM uruchomiło także akcję Bilet dla Brata 2.0. Pod takim hasłem organizowane są zbiórki pieniędzy dla polskich pielgrzymów udających się do Panamy. Przygotowaliśmy także książkę, która posłuży polskiej młodzieży w poznawaniu Panamy, a dochód z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu młodych, mówi ksiądz Parafiniuk.
Człowiek jadący na Światowe Dni Młodzieży nie jest turystą, jest przede wszystkim pielgrzymem. I jako pielgrzym wyjeżdża z naszych parafii, z naszych diecezji i dlatego nie chciałbym używać słowa obowiązek, ale jest wielka zachęta do Kościoła, aby tych młodych pielgrzymów wsparł. W wyjeździe oni, jak wrócą, staną się misjonarzami dla swoich wspólnot, dzieląc się doświadczeniem Kościoła w Panamie.
Koszt wyjazdu do Panamy to od 5 do 10 tysięcy złotych. Do pokonania w linii prostej jest prawie 10 tysięcy kilometrów. Kościół katolicki w Polsce rozpoczął program specjalnych duchowych przygotowań do spotkania w Panamie, a także do synodu poświęconego młodym, który odbędzie się w tym roku, w październiku, w Rzymie. W listopadzie 2017 roku została powołana Młodzieżowa Rada Programowa Diecezji Bydgoskiej.
To jest rada, która składa się z 50 osób i jest powołana jako taka odpowiedź na to, co się stało w 2016 roku, czyli Światowe Dni Młodzieży, które miało miejsce w Krakowie. I to jest taka nasza aktywizacja, aktywizacja młodzieży. To jest przedział 16-25 lat, czyli taka młodzież w takim średnim wieku, bym powiedziała, licealna, studencka. Marta Chmielewska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Programowej Diecezji Bydgoskiej.
Biedroń Mateusz, członek zarządu Młodzieżowej Rady Programowej.
Ksiądz Piotr Wachowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
Pani Marto, pani jest przewodniczącą. To odpowiedzialna funkcja.
No, bardzo.
Czyli pani rządzi.
Nie. Nie do końca. To jest taki lider, to się tak łączy z ta nazwa, ale oczywiście chciałabym, i tak to sobie wyobrażam, że to jest nasz głos, czyli nie tylko tej przewodniczącej, ale tej młodzieży, która właśnie się spotyka i dzieli się swoimi pomysłami. Jakby jesteśmy za to wszyscy odpowiedzialni. Ja tylko koordynuję jakoś i tyle.
I działacie. A czym pani na co dzień się zajmuje?
Studiuję logopedię. Jestem teraz obecnie na drugim roku. W Bydgoszczy, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
Panie Mateuszu, a pana funkcja?
Jestem zwykłym członkiem zarządu i tutaj wspieram, mam nadzieję, swoimi dobrymi pomysłami.
Czego dotyczą? O co wam chodzi?
To jest wszystko na takim starcie, początku, bo właśnie chodzi o to, żeby na początku w ogóle siebie poznać. W Bydgoszczy czy w diecezji całej jest wiele wspólnot różnych. Takie była pierwsza okazja do spotkania, to każdy gdzieś tam się dzielił tym, gdzie jest, gdzie działa. No i na początku tak się wymieniamy. Zmieniamy tym, co u nas się dzieje. Chcemy dążyć do tego, żeby to miało większą taką rangę i też, żeby tak zmotywować innych, którzy jeszcze nie wstali z tej kanapy, o której
właśnie
mówił papież Franciszek.
Pani słyszała to na żywo? Była w Krakowie?
Tak, miałam to szczęście i okazję być tam i słyszeć to.
Czasy, w których żyjemy, nie potrzebują młodych kanapowych.
Młodzi kanapowi.
Ale młodych ludzi w butach, najlepiej w butach wyczynowych. Na boisku akceptują jedynie czołowych graczy. Nie ma na nim miejsca dla rezerwowych. Bo życie jest piękne zawsze wtedy, kiedy chcemy je przeżywać. Zawsze wtedy, gdy chcemy pozostawić ślad. Historia wymaga dzisiaj od nas, byśmy bronili naszej godności i nie pozwalali, aby inni decydowali o naszej przyszłości. Nie, to my musimy decydować o naszej przyszłości. Wy o waszej przyszłości. To nie ten czas, nie ten moment w waszym życiu, żeby nic nie robić, żeby się lenić. Bierzcie sprawy w swoje ręce i działajcie. Kościół jest wasz. Wy jesteście przyszłością Kościoła i świata. Pamiętam to, jak Jan Paweł II do nas mówił, ale papież Franciszek kontynuuje tę linię, wcześniej Benedykt XVI. Kiedy ruszą zapisy na Światowe Dni Młodzieży w Panamie?
Pośród wielu informacji, które jeszcze są niejawne, najważniejsza to ta, że w styczniu tego roku, czyli byśmy powiedzieli, że na dniach, za tydzień wybieramy się z naszą delegacją młodzieży na Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży do Warszawy i tam, jak już dostałem informację, będzie po tym wydarzeniu uruchomiona rejestracja na Światowe Dni Młodzieży do Panamy, więc przypuszczam, że najpóźniej początek lutego.
A to spotkanie w Warszawie konkretnie kiedy i z kim?
To jest coroczne spotkanie wszystkich duszpasterstw młodzieżowych ze wszystkich diecezji naszego kraju. Odbędzie się w weekend od 2 do 4 lutego w Warszawie, organizowane właśnie przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży.
Przed nami ważne wydarzenie w tym roku, synod, który będzie poświęcony młodzieży. Proszę księdza, jak to się pracuje z młodzieżą i jak wy przygotowujecie się do tego synodu?
Odpowiadając na pierwsze pytanie, oczywiście wyśmienicie. No. Pracuje się z młodzieżą. A wydaje mi się, że tym bardziej się z nimi niezwykle pracuje wtedy, kiedy się przekaże im pewną inicjatywę działania. I ja odkrywam to w swoim duszpasterstwie. Piękno tego duszpasterstwa wtedy, szczególnie kiedy jest możliwość przekazania pałeczki młodym i wsłuchania się w ich głos. I świetnie, wydaje mi się, papież Franciszek wyczuł także tą intencję, kiedy napisał taki list do młodych z okazji przygotowania do tego synodu, który ma mieć miejsce w październiku tego roku. I on wtedy napisał, również zapraszając do wypełnienia takiej ankiety synodalnej przez młodzież, że on ma wielkie pragnienie spojrzenia na wiarę i świat z perspektywy młodego człowieka.
Ojciec Święty poprosił młodych, aby wypełnili internetową ankietę przygotowaną przez sekretariat synodu. Pyta ich, jak wyobrażają sobie swoją przyszłość. Anonimowa ankieta zawierała kilkadziesiąt pytań, mówi Tomasz Adamski z archidiecezji krakowskiej.
Pytali o to, jakie jest życie sakramentalne młodego człowieka, jak często pojawia się w kościele, w jakim celu, jakie są jego doświadczenia z kościołem, czy należy do jakiejś grupy, czy coś podejmuje. Być może jest tak, że młody człowiek jest na przykład osamotniony w jakiś sposób. To znaczy mówimy o kimś, kto jest we wspólnocie, a żaden z jego znajomych nie jest na przykład. Jak on się z tym czuje? To są tego typu rzeczy.
Archidiecezja krakowska opracowała ankietę na podstawie tej, którą wcześniej Watykan wystosował do duszpasterzy.
Pierwsza rzecz, będziemy mogli porównać, czy młodzi czują to doświadczenie kościoła w taki sam sposób, jaki czują to ich katecheci. Znaczy, bo katecheta może być zadowolony z siebie albo niezadowolony z siebie, a potem jak zapytam młodego człowieka, to będzie widział, że w czymś się myli, na jakimś poziomie. Więc to jest na pewno rzecz, która nam pomoże.
Pod koniec października 2017 sekretariat generalny Synodu Biskupów poinformował, że otrzymał już 65 tysięcy wypełnionych ankiet. Tę, która pojawiła się 14 czerwca na specjalnej stronie internetowej stworzonej przez Watykan, Youth Synod 2018-WA, można było wypełnić do 30 listopada w języku polskim do końca 2017 roku. Powstaje też polska strona poświęcona synodowi. Za jej przygotowanie odpowiedzialne jest Krajowe Biuro Organizacyjne SDM, a jej adres to synod2018.pl. Ma być miejscem spotkania i rozmów młodych pewnych swojej wiary i tych, którzy jej poszukują. U nas każdy może być jej autorem, mówi Karolina Błażejczyk z Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.
Brakuje takiego miejsca, które można byłoby nazwać amboną młodych, czyli miejscem, które by jednoczyło młodych z różnych środowisk, ruchów, stowarzyszeń, zakładając, że są na różnym etapie rozwoju duchowego i mogliby w jednym miejscu w internecie się spotkać, podjąć jakąś dyskusję, dialog na sprawy ważne dla nich w kontekście kościoła, wiary czy życia społecznego, żeby mogli się dzielić swoim świadectwem, doświadczeniem, pisać też różne teksty, może nagrywać vlogi, a inni odpowiadaliby na to swoimi tekstami.
Portal ma zachęcić młodych do włączenia się w dyskusję przed zaplanowanym synodem. Spotkanie biskupów, którzy będą rozmawiać na temat młodych w Rzymie, to inicjatywa papieża Franciszka. Synod rozpocznie się 3, a skończy 28 października.
My chyba jesteśmy trochę w kościele przyzwyczajeni do tego, że my bardzo dojrzali wierzący, doskonale wiemy, jaką drogą Kościół powinien iść, jakie zasady powinny panować, wyznaczniki w duszpasterstwie przedstawiać, a sądzę, że młodzi nieco inaczej myślą i nieco inaczej spoglądają, dlatego warto się im przysłuchiwać i sądzę, że papież Franciszek to zamierza uczynić, to znaczy posłuchać młodego człowieka. Jan Paweł II przez wiele lat nam to podpowiadał i przypominał, szczególnie przyjeżdżając do naszej ojczyzny, ale w ogóle, kiedy spotykał się z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży, że wy jesteście przyszłością. Ja sądzę, że papież Franciszek jeszcze wcześniej jako biskup, kardynał, gdzieś tam może bardzo intuicyjnie wsłuchiwał się w te słowa i to jest jakiś oddech, echo tego wszystkiego, co ma mieć miejsce teraz. Jest to pierwszy synod, który jest poświęcony młodzieży. To jest niezwykłe. Biskupi całego świata mają zastanawiać się nad kondycją młodego człowieka. Jak ma wyglądać Kościół za chwilę?
15. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem Młodzież, wiara i rozeznanie powołania. O tym mówimy, o tym spotkaniu, o tym wydarzeniu. Co wy wiecie na ten temat, wy młodzi? I co o tym myślicie?
Wszyscy biskupi z całego świata przyjadą i będą myśleć na temat kondycji młodego człowieka. Na pewno coś mądrego wymyślą.
A na co liczycie? Co usłyszą? Albo co wezmą pod uwagę? Co wam się nie podoba? Podoba? Na co chcielibyście zwrócić uwagę?
Znaczy, podoba, nie podoba. W kościele mało widać młodych.
No ale to wina biskupów?
Nie, no biskup może nie. Nie mówię, że to jest czyjaś konkretna wina, po prostu nie widać ich. I myślę, że podczas tego synodu jakieś światełko się pojawi.
Jakiś pomysł,
ale pojawi się jakaś obopólna relacja i każda ze stron będzie musiała wyjść naprzeciw, coś wymyślić, żeby tych młodych w kościele było coraz więcej.
Pani Marto, pani pomysły?
Młodzież gdzieś tam jest teraz bardzo pogubiona i próbuje na siebie zwrócić uwagę, ale gdzieś tam jeszcze jej głos tak się przedziera i przedrzeć nie może. I myślę, że to wydarzenie pokazuje młodzieży, że jednak się o nich myśli i że liczy się z ich zdaniem. zależy, jak bardzo otwarta będzie ta młodzież. To jest jej zadanie tutaj, żeby właśnie sobie dać szansę uczestniczenia w życiu Kościoła. No ten pierwszy krok zostanie uczyniony właśnie tutaj ze strony Kościoła i no myślę, że młodzież odpowie na to wezwanie.
Ale czego konkretnie? Czego wam brakuje? Co to takiego?
Konkretnie liczę na to, że tutaj ze strony też księży odpowiedzialnych gdzieś tam w parafiach, oni też się zaangażują w przyjmowanie młodzieży, bo gdzieś tam z rozmów wiem, że nie we wszystkich parafiach jest tak żywo. Są dla nich nawet przeznaczone salki, czy w ogóle ktoś się nimi zainteresuje i powie, że chodźcie, tutaj są spotkania wtedy i wtedy.
Że kapłan będzie dla was, tak?
I zrobimy coś razem, bo może na pierwsze, drugie spotkanie przyjdzie jedna osoba, dwie, ale jak już będzie dobrze, to ona przyprowadzi ze sobą kolejną osobę i to jest takie ważne, gdyż żeby młodzież nie bała się mówić właśnie o Kościele, o Panu Bogu i myślę, że takie sytuacje będą to otwierać. No ja liczę na to właśnie, że najpierw ożyją te ogródki przy domach, czyli parafie, a potem będziemy się tak rozrastać na takie wielkie pola.
A to nie jest tak właśnie, że młodzi są wycofani, no bo taki jest świat, bo przyznawanie się do Chrystusa, do Kościoła, do tego, że ja żyję według pewnych wartości, które wypracował Kościół, no to takie właśnie jest nienowoczesne.
No myślę, że niestety jest gdzieś tam taka łatka i niektórzy też w ogóle idą z tym prądem, no jak tam dyktuje świat. No myślę, że dużo młodzieży właśnie się gdzieś tam z tym kryje, z taką obawą przed no, jakimiś drwinami, wyśmianiem, czy to właśnie jest takie zbyt tradycyjne. Tutaj jest, no myślę, że ogromna rola rodziców, jak te tradycje są przekazywane i relacje budowane.
A jak to jest w waszych środowiskach? Bo wiem, że pani studiuje, a pan, pani Mateuszu?
Kończę powoli studia.
Czyli też student. Rozmawiać na przykład na takie tematy? Czy pani Marta przyznała się w swoim środowisku, że jest przewodniczącą jakiejś rady programowej w kościele?
Tak, no z takimi osobami, gdzie tam no, bardziej się poufalam, to tak. Ale do końca nie wiedzą w ogóle, jak to wygląda i też nie zawsze podejmują dalszą rozmowę na ten temat w ogóle, a co to jest, to raczej rzadko się tak słyszy, tylko no, no to fajnie, bo wiedzą tylko, że to się łączy z Kościołem i wiedzą, że gdzieś tam jestem związana z wspólnotami, no bo to większość czasu mi zajmuje. No ale się tego jakoś przestałam wstydzić. Zależy jak ludzie reagują, bo jak widzę już jakieś takie skrzywienie, to jest mi ciężej. No i też nie chcę jakby czegoś narzucać. Dopiero jak właśnie jest jakaś okazja, no próbuję jakby, no mówić to, co myślę i tak z serca.
Pani Mateusza, w pana środowisku to jest wyzwanie przyznawać się do Chrystusa?
Ogólnie staram się otaczać ludźmi, gdzie to jest naturalne, normalne, że chodzi się do kościoła, że nie wstydzi się człowiek Chrystusa. Natomiast jeśli chodzi o studia, tutaj osoby są bardziej takie sceptycznie nastawione, przynajmniej u mnie na roku, u mnie na kierunku. Choć pojawiają się też osoby, które nie wstydzą się Jezusa i właśnie z nimi też próbuję się jakoś aktywizować i pokazywać, dawać świadectwo tym, którzy są sceptycznie do tego nastawieni.
A to świadectwo na czym polega?
Działalnością. Co robiłeś ostatnio w wakacje? A odpowiadam, byłem w grupie medycznej na pielgrzymce na przykład.
Kim pan będzie za chwilę?
Prawie już niewiele mi zostało, żeby zostać magistrem fizjoterapii.
14 sierpnia 1991 roku. Spotkanie Jana Pawła II z młodymi podczas Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze.
Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei. Na tobie, droga młodzieży europejskiego wschodu i zachodu, stawia stary kontynent w budowaniu owego wspólnego domu, od którego oczekujemy przyszłości zbudowanej na solidarności i na pokoju. Kiedy stąd odejdziemy, uczyńmy wszystko, aby coraz pełniej poznawać Chrystusa. Nie przestawajmy obcować z Ewangelią, Słowem Boga Żywego, z Pismem Świętym, abyśmy także siebie samych lepiej poznali i zrozumieli, jakie jest nasze powołanie w Chrystusie, w Słowie Wcielonym.
19 lipca 2008 roku. Spotkanie Benedykta XVI z młodymi podczas Światowych Dni Młodzieży w Sydney. Australii. Życie ludzkie nie polega tylko na prostym gromadzeniu, a tym bardziej na odniesieniu sukcesu. Prawdziwe życie polega na byciu odmienionym od wewnątrz, na byciu otwartym na moc Bożej miłości. Przyjmując moc Ducha Świętego, także wy możecie przemieniać wasze rodziny, wspólnoty i narody. Wyzwólcie te dary. Uczyńcie tak, aby mądrość, męstwo, bojaźń i pobożność stawały się znakami waszej wielkości. Nowa era to ta, w której miłość nie jest chciwa czy samolubna, lecz czysta, wierna i prawdziwie wolna, otwarta na innych, pełna szacunku dla ich godności, poszukująca dobra, promieniująca radością i pięknem. Nowa era, w której nadzieja uwalnia nas od powierzchowności, apatii i samofascynacji, które tłumią nasze dusze i zatruwają związki międzyludzkie. 30 lipca 2016 roku. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Spotkanie papieża Franciszka z młodymi w Łagiewnikach. Jezus, jak powiedział siostrze Faustynie, cieszy się, gdy mówimy mu o wszystkim. Nie nuży się wydarzeniami naszego życia, które już zna. Oczekuje, że będziemy się nimi dzielić, a nawet opisem naszych dni. Jezus poszukuje serc otwartych i delikatnych wobec słabych. W żadnym wypadku surowych, serc uległych i przejrzystych, które nie udają wobec tych, którzy mają w Kościele zadanie wskazywania drogi. Uczeń nie waha się stawiać sobie pytań, ma odwagę przeżywania wątpliwości i zanoszenia ich Panu, formatorom i przełożonym, bez kalkulacji i powściągliwości.
Duszpasterstwa akademickie przeżywają kryzys. Jest coraz mniej młodych ludzi, którzy lgną do Kościoła i utożsamiają się z jakąś wspólnotą. Jak kapłan mierzy się z tym problemem?
Ogólnie byśmy mogli powiedzieć, że kondycja współczesnego człowieka, kondycja duchowa jest w pewnym stanie chorobowym, byśmy powiedzieli. Ale nie takim stanie chorobowym, który miałby bezpośrednio prowadzić człowieka do śmierci. Wręcz przeciwnie, do czegoś większego. Do uzdrowienia. Ja sądzę, że takim jakimś właściwym może tropem na duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwa akademickie jest pewna aktywizacja młodych, czyli zapraszanie ich do wielkich rzeczy. Młodzi kryją w sobie potencjał w postaci pewnego idealizmu i szczerości. Młody człowiek jest zawsze szczery, on powie prawdę. Nawet jeśli całkowicie trudną prawdę, oskarżającą może, to ona wynika z jego wnętrza, z jego serca. A z drugiej strony, jeśli się mu zaproponuje wielkie rzeczy do tego, żeby coś zrobić, to jest w stanie to podjąć. Papież Franciszek to też świetnie pokazuje, szczególnie przez ostatnie Światowe Dni Młodzieży, kiedy zachęcał młodych właśnie do tego, żeby z racji tego, kim są, młodymi ludźmi, schodzić z tej kanapy. Ja się często tego łapię i mi młodzież już to wytyka i nawet kiedy słyszą to u mnie, to już cały czas tylko mówię, ksiądz to samo powtarzasz.
Ale to jest genialne.
Tak. Zobaczmy, że papież Franciszek używa świetnych, prostych obrazów do wszystkich, nie? I kiedy mówi nam, żebyśmy zeszli z tej kanapy, ubrali wyczynowe buty, to do czego nas zachęca? Do tego, żeby zmieniać świat. Kiedy tak próbujemy w duszpasterstwie i młodzieżowym, i akademickim cokolwiek robić, to zawsze zapraszać młodych do zrobienia czegoś świetnego, dużego, super. Bo potem im to pokazuje, raz, że można, dwa, że wyszło i jeszcze coś z tego jest. Że jakiś owoc ewangelizacyjny, bo ktoś przyszedł, bo ktoś się dowiedział o Chrystusie, bo komuś w czymś pomogliśmy, albo ktoś odkrył jakieś talenty, które ma w sobie, a poprzez brak tego wydarzenia mogłoby to nie zaistnieć. Więc sądzę, że trzeba położyć taki maksymalny nacisk na aktywizację. Ci młodzi są. I oni chcą czynić wielkie rzeczy. Papież Franciszek na Światowych Dniach Młodzieży pytał wprost, czy sprawy można zmienić? Czy myślicie, że dzisiejszy współczesny świat, ten chory, właśnie chory świat, można zmienić? Młodzież krzyczała tak. No to papież do roboty. No to róbmy to, nie?
To budujące słyszeć, jak młodzi dzielą się swoimi marzeniami, swoimi pytaniami oraz swoim pragnieniem, by przeciwstawiać się tym wszystkim, którzy mówią, że różnych rzeczy nie można zmienić. To ci, których nazywam milczkami, mówią, że nic nie można zmienić. Nie, młodzi mają moc, żeby się im przeciwstawić. Ale niektórzy nie są tego pewni. Pytam was, a wy odpowiedzcie. Da się zmienić różne rzeczy i sprawy? Tak, nie słychać.
Tak.
Już
dobrze.
Martwi
mnie, gdy widzę ludzi młodych, którzy rzucili ręcznik przed rozpoczęciem walki, którzy się poddali, nie rozpocząwszy nawet gry, którzy idą ze smutną twarzą, jak gdyby ich życie nie miało żadnej wartości. Jest odpowiedź, by mieć odnowione życie. Wyobcowujące oszołomienie czy moc łaski? Czego chcecie? Czego pragniecie? Jest jedna odpowiedź, której się nie sprzedaje, której się nie kupi. Odpowiedź, która nie jest rzeczą, nie jest przedmiotem, ale żywą osobą, która nazywa się Jezus Chrystus. Proszę o brawa.
Diecezja-Bydgoszcz.pl. Na tej stronie znalazłam cały wykaz tego, co przed nami. Czas na Panamę. To cykl spotkań, który właśnie się rozpoczął 14 stycznia, kolejne 11 lutego, potem 11 marca, 8 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca, 9 września, ale odsyłam do internetu.
To było pierwsze spotkanie w styczniu, bowiem za rok w styczniu Światowe Dni Młodzieży, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Diecezja Bydgoska jest także organizatorem tego wyjazdu, Duszpasterstwo Młodzieży. Więc...
Można dodać, że dokładnie za rok 22-27 stycznia 2019. 15. Tak, Panama. Jest. Ksiądz tam będzie?
No, będę.
Niesamowite, a wy
jak
też?
Jak dożyję.
No, oczywiście.
Mamy taką nadzieję.
Ci, którzy są zainteresowani wyjazdem, bardzo się cieszę, już jesteśmy po pierwszym spotkaniu, było kilkanaście osób. To nie jest tak łatwo przyjść na spotkanie bezpośrednio ukierunkowane tematycznie. To nie jest takie spotkanie ogólnoduszpasterskie, byśmy powiedzieli, tylko wprost mówiące, chcesz jechać, to zapraszamy ciebie serdecznie. Realizujemy pewien tok spotkań formacyjnych w oparciu o program duszpasterski, który został zrealizowany przez Krajowy Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży, ono się nazywa Oto Ja. Zapraszam do tego, żeby na stronie kbo.pl znaleźć sobie także informacje na ten temat. Jeśli zbieram jakiekolwiek informacje dotyczące tego wyjazdu, to przekazuję tym młodym i rozbudzamy w sobie przede wszystkim taką świadomość wyjazdu i pragnienia wyjazdu. To nie będzie łatwy wyjazd, to jest Ameryka Środkowa, więc daleko, ale trzeba zachęcać, rozbudzać. Sądzę, że już odgłos jest, dostaję maile z różnych parafii, od różnych ludzi indywidualnych, młodych, ale także i od duszpasterzy chcących się w to zaangażować, więc zapraszam na czas na Panamę.
Przed Światowymi Dniami Młodzieży i Synodem na temat młodych odbędzie się drugi kongres młodzieży polonijnej. Zintegrować ze sobą polonijną młodzież i przyciągnąć ją do kościoła. To jego cele. Stawiają je sobie biskupi i członkowie różnych katolickich wspólnot. Łączą siły, żeby przygotować to wydarzenie w Warszawie. Mówi biskup Wiesław Lechowicz, delegat Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji.
Zauważamy, że mniejszość polskiej młodzieży jest włączona w życie religijne za granicą. Podobnie zresztą jak i w Polsce. Nie ma co ukrywać. A więc no, ten obszar oddziaływania dla nas staje się coraz większy. Chodzi tylko o to, żebyśmy się nie zadowolili tymi, którzy już są, którzy zapełniają kościoły polskie za granicą, ale żebyśmy też dostrzegali, wychodzili ku tym, którzy z różnych powodów sami, powiedzmy, do kościoła nie przyjdą.
Pierwszy Kongres Młodzieży Polonijnej odbył się w czerwcu 2016 roku. Młodzi, którzy w nim uczestniczyli, sami poprosili o drugie, podobne spotkanie, mówi Antonina z Białorusi.
Chcemy po prostu się zjednoczyć, pokazać, jaką jesteśmy wspólnotą, nawet poza granicami Polski.
Prawie połowa z 350 uczestników poprzedniego kongresu pochodziła ze wschodu. Młodzi wciąż żyją tym, czego wówczas doświadczyli i czego się nauczyli, dodaje ksiądz Leszek Kryża, jeden z organizatorów.
Dla mnie najciekawsze jest to, że te przyjaźnie często trwają do dzisiaj i nie tylko na zasadzie takiego koleżeństwa, ale też często wymiany jakichś myśli, wspólnych inspiracji, akcji i tak dalej. A drugie, co mnie cieszy, to, że ci, którzy uczestniczyli w tym kongresie właśnie ze wschodu, będąc tam u siebie, w swoich parafiach, tworzą takie wspólnoty, które starają się tego ducha kongresowego trochę pielęgnować, rozwijać.
Drugi Kongres Młodzieży Polonijnej odbędzie się między 28 lipca a 5 sierpnia.
No, jestem diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, ogarniającym różne wydarzenia, przedsięwzięcia związane z duszpasterstwem młodzieży naszej diecezji. Mam do swojej współpracy tak zwanych dekanalnych duszpasterzy młodzieży, czyli kapłanów, którzy są wybrani na gruncie dekanalnym w swoich środowiskach i oni zajmują się tam stricte młodzieżą, inspirują ją do tego i w porozumieniu jakoś ze mną podejmujemy decyzje związane z tym, co robimy dalej. No, ale tak jak papież Franciszek powiedział, jeśli mamy oddać głos młodym, no to pewien fenomen pojawił się, pewien pomysł, żeby tak zaktywizować młodych, żeby sami podjęli inicjatywę, no i dlatego ta diecezjalna rada programowa młodzieżowa, grupa 50 osób wybranych z wszystkich dekanatów naszej diecezji jako przedstawicielstwo, plus wybrany w demokratycznych wyborach zarząd, dziesiątka tych, którzy mają mieć pieczę nad całością, a spośród tej dziesiątki jeszcze prezydium, między innymi tutaj przewodnicząca, wybrana również spośród tej dziesiątki zarządu.
Są jakieś spory, tarcia? No mam nadzieję.
Spory tworzą tak. Wielkie rzeczy, prawda?
Tak.
Póki co jeszcze tych sporów nie było. Jeszcze jesteśmy bardzo przyjaźni, nastawieni do siebie. Na pewno to, co w najbliższym zasięgu, do czego bardzo serdecznie zapraszam, wszystkie wspólnoty młodzieżowe, szczególnie bydgoskie, do realizacji Drogi Krzyżowej ulicami miasta.
W jej oczach.
W jej oczach. W tym roku koncentrujemy się na Matce Bożej, oprócz oczywiście pasji Pana Jezusa i stacją Drogi Krzyżowej. Ale dlaczego ona i dlaczego w jej oczach to wszystko? No właśnie to jest wszystko w połączeniu z tymi wydarzeniami duszpasterskimi, które przeżywamy. Przygotowujemy się w naszej diecezji do peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej.
Obrazu,
cudownej kopii obrazu. No i ona będzie Matka Boża Częstochowska na pierwszym planie wraz z młodym człowiekiem, jej dzieckiem, który ma symbolizować tego młodego człowieka, który ma rozeznawać swoje powołanie, do czego nas ten synod ma przygotowywać. Dlatego on, młody człowiek, będzie patrzył na Pana Jezusa, będzie się dziwił temu, co jemu robią, może będzie to kontestował, może będzie się użalał, może będzie prosił o pomoc, a Matka Boża temu zbuntowanemu, szczególnie takiemu charakterystycznemu młodemu człowiekowi wszystko będzie wyjaśniać, jak w jej oczach ta pasja, ta męka jej syna wygląda. Bardzo serdecznie zachęcam do uczestnictwa. To wszystko 17 marca, sobota, rozpoczynamy o 19:30 przed Katedrą Bydgoską. W tym roku zmieniliśmy nieco trasę w kierunku Kościoła Świętej Trójcy i tam będzie zakończenie.
W zeszłym roku to był szok. Ojciec Maciej Sierzputowski w roli Chrystusa dźwigał krzyż. No i te scenki, które wielu poruszyło, niektórzy byli oburzeni, niektórzy byli zniesmaczeni. Wszystko bardzo realistyczne. Nawet interweniowały służby. Ktoś myślał, że to tak naprawdę. Ktoś się źle zachowuje, bardzo agresywnie, wyzywająco. A co w tym roku? Podobnie?
Podobnie. Ja sądzę, że już sama frekwencja przybyłych na tę drogę krzyżową coś wskazuje. 3000 ludzi było, według statystyk naszych. Przygotowujemy się w tym roku na nieco więcej, dlatego tym bardziej na pewno chcemy, aby technicznie to wydarzenie, to misterium bym powiedział jakoś, ta liturgia miała miejsce, żeby były sceny dobrze zwizualizowane, żeby był dobrze głos przedstawiony, ale i także współczesne problemy młodego człowieka. Nam bardzo zależy na tym, żeby ten głos doszedł do młodych ludzi. Dostałem po tej drodze krzyżowej kilka telefonów od moich księży kolegów z takim zapewnieniem: Piotr, jeśli za rok będzie w podobnym stylu, przepraszam, w tym roku nie udało mi się jeszcze przybyć, ale biorę moją młodzież, którą przygotowuję się do bierzmowania czy jakkolwiek. Sądzę, że jest to bardzo potrzebne. A potem księża mówili tylko to, co mogli powiedzieć, co było finałem spowiedzi świętej podczas zakończenia tej drogi krzyżowej, że konfesjonały dudniły. Ja sam spowiadałem, mam tego doświadczenie i chyba o to chodzi. Jeśli ktoś nam mówi, że może to jest takie bardzo przeżyciowe, emocjonalne, no to pytam, jak dotrzeć dzisiaj do młodego człowieka? Ex katedra? Sądzę, że nie. Na pewno przez pewne emocje. Droga krzyżowa ma być pewnym impulsem. Ona ma zachęcić potem do czegoś więcej. Co robił Chrystus, kiedy zapraszał młodych? Chodźcie, a zobaczycie. Dopiero potem, kiedy ich zachęcił, kiedy ich rozbudził, pobudził, no wtedy ich prowadził dalej na Kalwarię, czyli na realizm życia, nie? Na to, co mówił. Bierzcie swój krzyż, na każdy dzień mnie naśladujcie.
Chrystus mówił obrazami, przypowieściami. Zresztą taką refleksję miałam, kiedy ksiądz mówił o papieżu Franciszku i o Światowych Dniach Młodzieży. Pamiętam te komentarze, że on tak jak Chrystus mówi obrazami, czyli tymi przypowieściami. Ta kanapa.
I jeszcze co mówi papież Franciszek. Mnie to ujmuje. Na Światowych Dniach Młodzieży to wybrzmiało świadectwem. On mówi, ty młody człowieku, powiedz coś o sobie, o swojej relacji z Panem Bogiem, ty zaprezentuj swoją wiarę. Co robią ci młodzi ludzie na drodze krzyżowej ulicami miasta? 100 osób zaangażowanych, młodych ludzi. Oni dają świadectwo. Oni idą ulicami, oni się przebierają, oni wyrażają swoją wiarę. No to jest to, co chyba najbardziej rozbudza w drugim człowieku pragnienie spotkania z Bogiem, dania świadectwa. Nie?
I to już 17 marca, bo w tym roku wielu zauważyło, że ten Wielki Post jakoś szybko, bo walentynki 14.
Krótki karnawał.
Tak, krótki karnawał i to chyba ma sens, czyli to świadczenie i działanie, a nie mówienie, bo my chyba bardziej dojrzalsi, starsi, to lubimy właśnie teoretyzować, a młodzi chcą działać.
Tak, daje to do myślenia i pokazuje młodzieży, zwłaszcza tej bardziej sceptycznie nastawionej, że jednak można. Brałem udział czynny w organizacjach, jak i miałem okazję grać umiłowanego ucznia Jezusa Jana, więc szedłem zaraz za Jezusem i wszystko dobrze widziałem. Jak to ojciec Maciej na bosaka grał Jezusa i byłem blisko tego wszystkiego i też robiło to dla mnie ogromne wrażenie i mimo, iż jak tutaj ksiądz Piotr powiedział, było około 3000 ludzi. Dla mnie było to tak emocjonujące, że ja tych ludzi nie widziałem i miałem wrażenie, że jestem tam sam i tylko garstka ludzi zaangażowanych w to, a 3000 widzów było około.
I takie emocje, czyli wy nie tylko świadczycie i sprawiacie, że inni są poruszeni i może mobilizują albo w jakiś sposób natchną do tego, żeby pojednać się z Chrystusem, to wy sami, biorąc udział, wy sami młodzi, pogłębiacie swoją wiarę i relacje z Panem Bogiem, ale powiedzmy o jeszcze innych wydarzeniach. 17 marca w jej oczach droga krzyżowa ulicami miasta Bydgoszczy, a nie zostawię was, to już 18 Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci. W Ordonie też przygotowują młodzi. 32 Światowe Dni Młodzieży w diecezji, na tym gruncie diecezjalnym. Nie zostawię was.
A to jest też fenomen duszpasterstwa akademickiego Martyria przy parafii Matki Bożej Królowej Męczenników w Ordonie, która od tylu lat z coraz większym chyba rozmachem organizuje to misterium. W tym roku nie zostawię was, to bezpośrednie nawiązanie do Pana Jezusa, który po zmartwychwstaniu przed zesłaniem Ducha Świętego powiedział, że dam wam Ducha, który będzie was dalej prowadził w Kościele. Przeżywamy rok duszpasterski skoncentrowany wokół tej trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej. Chcemy ją zgłębiać. Ten dwuletni cykl o Duchu Świętym, kiedy w tym roku szczególnie koncentrujemy się na Jego osobie i darach, ma być mocno wyeksponowane w Misterium Męki Pańskiej. Więc nie zostawię was, to tak naprawdę działanie Ducha Świętego Kościele i poprzez te wspólnoty, które ożywiają się. Ponad 300 młodych ludzi, Światowy Dzień Młodzieży na gruncie diecezjalnym, takie wielkie przedsięwzięcie wokół duszpasterstwa akademickiego organizuje. Sami studenci, absolwenci, młodzież wolontariatu Fordon for Lord, GPS, skoncentrowana wokół tej parafii, ale i także zasięg otwarty, bo Droga Krzyżowa ulicami miasta jest pewnym preludium do tego, aby młodych potem dalej pociągnąć i zaangażować w nieco już większe przedsięwzięcie, skupiające wokół więcej ludzi, ale i także mnóstwo ludzi, którzy jest zaangażowanych, czy z naszej parafii Matki Bożej Królowej Męczenników, czy wszystkich zaprzyjaźnionych, którzy chcą wziąć w tym udział. Więc bardzo serdecznie, po raz kolejny, serdecznie zapraszam. Niedziela Palmowa, 25 marca.
Di fronte al male, alla sofferenza,
w obliczu zła, cierpienia, grzechu. Dla ucznia Jezusa jedyną możliwą odpowiedzią jest dar z siebie, a nawet dar własnego życia na wzór Chrystusa. To jest postawa służby. Jeśli ktoś, kto nazywa siebie chrześcijaninem, nie żyje, aby służyć, służy tylko, aby żyć, swoim życiem zapiera się Jezusa Chrystusa.
Potrzebuję innych ludzi, którzy będą razem ze mną iść do Boga, którzy pokażą mi, jak to robić.
Mogę taką relację z żywym Bogiem kształcić w swoim życiu, przede wszystkim w Kościele. To jest zaprzeczenie tego, co mówią wszyscy wokół.
Chcę pogłębiać tą wiarę.
Nie chcemy pokonać nienawiści większą nienawiścią, przemocy większą przemocą, pokonać terroru większym terrorem. A nasza odpowiedź na ten świat w stanie wojny ma imię. Nazywa się przyjaźnią. Nazywa się braterstwem. Nazywa się komunią. Nazywa się rodziną.
Doświadczyłem to na własnej skórze wielokrotnie, że przebywanie z Bogiem jest przebywaniem szczęśliwym. Może dla wielu osób jest to przebywanie nudne, jest to przebywanie monotonne. Natomiast najczęściej mówią ludzie, którzy tak naprawdę nigdy nie dotknęli tej sfery. Ci, którzy są blisko, wiedzą, co zyskują. Ci, którzy nie byli, nie wiedzą, co tracą. Wychowałem się na ulicy. W moim domu nikt nie chodził do kościoła. Sam się tego uczyłem, sam byłem ciekaw.
Jezus posyła. Od samego początku pragnie On, aby Kościół wychodził, aby szedł do świata. Chce, aby to czynił tak, jak On sam tego dokonał, jak On został przez Ojca posłany w świat, jako sługa. Nie aby Mu służono, lecz żeby służyć i nieść dobrą nowinę. Podobnie też ci, którzy do Niego należą, są posłani w każdym czasie.
Niech moc będzie z wami. To już 19 kwietnia. Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę i święto wybierzmowanych.
No najpierw niech moc będzie z wami. Trochę odwołujemy się do tego, czym młody człowiek żyje. Gwiezdę wojny, tak? A niech moc będzie z wami. No to taka parafraza może współczesna Chrystusa, który mówi, daję wam Ducha Świętego, więc Jego moc niech będzie z wami. Koncentrujemy się wokół też osoby Ducha Świętego i ta pielgrzymka będzie Jemu poświęcona, a święto wybierzmowanych to pewne przedsięwzięcie, które jeszcze jest w takim nieco zaciszu. Niech się jeszcze wykluwa w pomysłach. Chodzi nam o to, aby w tym roku Ducha Świętego zaprosić wszystkich diecezjan wybierzmowanych, bez względu na to, kiedy przyjęli...
Bo mówimy o zesłaniu Ducha Świętego.
Tak, mówimy o zesłaniu Ducha Świętego, o takim diecezjalnym wieczerniku. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich naszych diecezjan, którzy przyjęli kiedykolwiek sakrament bierzmowania, do tego, żeby wspólnie przeżyć i odnowić tą relację z Duchem Świętym poprzez modlitwę, koncerty, Eucharystię, czuwanie całonocne, a wszelkie dodatkowe informacje... w swoim czasie.
No ja już wiem, że zaangażowana jest Bazylika Świętego Wincentego a Paulo na to spotkanie prawdopodobnie w Artego Arenie, ale na pewno będziemy jeszcze informować.
Bardzo duże przedsięwzięcie. Tak. Mam nadzieję, że nam się to uda. Widzę bardzo mocno, jak Duch Święty jeszcze dopowiada, jeszcze mówi, jeszcze szepcze na ucho, a jeszcze poczeka, jeszcze zmień to, a jeszcze pomyśl o tym. Więc niech się wykluwa.
Gdyby ktoś chciał dołączyć do różnych duszpasterstw i wspólnot, niech zaglądnie chociażby na stronę diecezjabydgoszcz.pl i tutaj w zakładce duszpasterstwo od razu wyskoczy duszpasterstwo młodzieży, studenckie, Marteria, Stryszek, Arka, Wiator i inne. Oczywiście For Don For Lord, Młodzież Misjonarska, czy Paradiso. Zachęcamy do tego, żeby wejść. www.diecezjabydgoszcz.pl.
Jeśli komuś wydaje się być przestarzała strona internetowa i mało informacji tam znajdzie, to oczywiście młody człowiek wszystko znajdzie na Facebooku. Zapraszam na profil duszpasterstwa młodzieży For Don For Lord. 4 Don, 4 Lord. Fordon dla Pana, dzielnica Bydgoszczy, tam gdzie funkcjonujemy z młodzieżą. Bardzo serdecznie zapraszam.
W gimnazjum był taki moment, gdzie no tak zapragnęłam bycia w jakiejś wspólnocie, ale że miałam problem z moją nieśmiałością, to się bałam i się tłumaczyłam, że tam się wszyscy znają i że nie ma takiej opcji, że pewnie nie będę miała z kimś rozmawiać i tak bardziej po ludzku tak przejmowałam z taką obawą, ale pragnęłam i w końcu no, gdzieś tam postanowiłam po mszy zostać na właśnie spotkanie wspólnoty, chociaż już wychodziłam z kościoła i w ostatnim momencie odpowiedzialna za tą wspólnotę się mnie zapytała, a ty na oazę? Bo to właśnie o oazę wchodziło. Tak nieśmiało odpowiedziałam, tak. No i tak już zostało i ta chęć służenia no gdzieś tam się rozbudzała i to dużo czasu poświęca, ale Pan Bóg się troszczy potem za te inne sprawy codzienne. Tak, no jak mu się tak z czystym sercem właśnie powierza to, jak się robi to na Jego chwałę, no to On potem pomaga w życiu codziennym. Na początku gdzieś tam było trudno, jak na przykład wystawialiśmy takie dramy ewangelizacyjne. No i wiedziałam, że to jest w parafii, gdzie jest pełno młodzieży gdzieś tam z mojego środowiska szkolnego. No to były jakieś obawy, ale potem już Pan Bóg umacniał w tym, żeby się nie bać, Jemu ufać, no i żeby słuchać bardziej Jego niż ludzi. To się opłaca.
Z pewnością dla wielu łatwiej i korzystniej jest mieć młodych ludzi ogłupiałych i otumanionych, mylących szczęście z kanapą. Dla wielu okazuje się to wygodniejsze niż posiadanie młodych bystrych pragnących odpowiedzieć na marzenie Boga i na wszystkie aspiracje serca. Przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad. To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez życie, nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo, i to bardzo wysoka. Tracimy wolność.
Wielu ludzi odstrasza Kościół, bo go nie zna, tak mi się wydaje. Wypowiada się na jego temat tylko na podstawie tego, co usłyszeli z mediów na przykład. To, co usłyszeli od osób, które się jakoś w pewnym sensie zraziły do niego, albo zostali tak, a inaczej wychowani. Rodzice nie przywiązywali wagi na głębsze wychowanie w wierze katolickiej i sami sobie zostali pozostawieni. Natomiast warto zaryzykować i sprawdzić.
Proszę księdza, sezon kolędowy trwa, ksiądz się nasłucha podczas kolęd, na co ludzie narzekają, jak mówią źle o kościele, to z czym się ksiądz spotyka?
Osobiście muszę przyznać, że kolędę traktuję bardzo pozytywnie, z racji tego, że no, powiem szczerze, że gdzieś tam ci nasi parafianie z Matki Bożej Królowej Męczenników, ci, którzy szczególnie nas przyjmują, jednak pozytywnie wypowiadają się na temat naszej wspólnoty parafialnej. No podoba im się w kościele. No wiadomo, że są jakieś niedociągnięcia, ale jest jakoś okej. Okay. Ja sądzę, że kapłan właśnie musi się nasłuchać na tej kolędzie, żeby posłuchać pewnego bólu, który gdzieś tam w sercu tego człowieka jest. Czasami w tych ułamkach kilkudziesięciu, kilkunastu minut bycia w jakimś domu, 10 minut, no, trzeba wykorzystać maksymalnie, żeby dać się wypowiedzieć, ale z drugiej strony taką delikatną receptę zaoferować temu człowiekowi, który bardzo czegoś potrzebuje. Ja odkrywam podczas tej kolędy to niesamowite momenty, które wydawałoby się, że kolęda no, będzie taka schematyczna, co u państwa, co w parafii, ale kiedy zachęci się człowieka do tego, żeby coś opowiedział o swoim życiu, no to czasami wylewają się takie historie. Niektórzy ludzie mówią, proszę księdza, ja tak no nie do końca miałem śmiałość, nie wiedziałem, czy tym mówić, czy nie, ale bardzo się cieszę, że o tym porozmawialiśmy. To jest takie doświadczenie Kościoła, bliskości, także duszpasterza, czasami no, w takich okolicznościach, które nie mogłyby zaistnieć, na przykład czy w konfesjonale, czy gdzieś tam we wspólnocie, gremium parafialnym. Takie bycie z ludźmi, z rodzinami, może z osobami samotnymi, oko w oko, no, sprawia, że ci ludzie się jednak otwierają. Ja sądzę, że każdy z tych spotkanych ludzi, także i z młodych ludzi, ma jakieś niesamowite w swoim sercu pragnienie Boga. Takie często niewyrażone do końca. Albo z nieumiejętności, albo z bólu, albo z cierpienia, które towarzyszy, ale jakaś tęsknota za Bogiem. I teraz dać mu odczuć, że ten Pan Bóg jest blisko, jest w jego życiu. No to jest pewna sztuka.
Bóg jest nieustępliwy w nadziei. Zawsze wierzy, że możemy się podnieść. I nie poddaje się, widząc nas przygaszonych i bez radości. To smutne widzieć młodą osobę pozbawioną radości, a przecież jesteśmy zawsze umiłowanymi dziećmi Boga. W jego oczach nic nie znaczy, jak jesteś ubrany, czy jakiego używasz telefonu komórkowego. Dla niego nie jest ważne, czy podążasz za nogą. Liczysz się ty, taki jaki jesteś. W jego oczach jesteś wartościowy, a twoja wartość jest bezcenna.
Czasami przychodzą na przerwach młodzi ludzie, tak od czapy, opowiadają o swojej historii życia, bo coś ich dotknęło może na tej lekcji religii, może coś ich poruszyło i się coś zaczyna, proces przychodzenia do Pana Jezusa, do Boga, który ich leczy, który ich przygarnia, który daje im nadzieję, który mówi, że ich kocha.
Proszę księdza, ale jakie to jest ważne, jaki jest kapłan, jaką ma osobowość, prawda? Bo jeżeli ja wyczuję, że ja mogę...
Ja sądzę, że nam wszystkim potrzeba pewnej empatii, pewnej wrażliwości na siebie nawzajem.
I to jest może recepta na to, żeby młody człowiek zaufał. No bo jednak ta relacja z kapłanem, ona jest bardzo ważna, z zakonnikiem, z osobą konsekrowaną, duchowną, czy z siostrą zakonną, prawda? To jest bardzo ważne, jaka jest ta osoba. Bo często ja słyszę, jak ludzie narzekają na Kościół, to personalnie, bo ten to i tamto. Bo on tak mówi, tak wygląda, tak mnie potraktował, jak on mógł tak powiedzieć.
Ja sądzę, że to są często takie incydentalne wydarzenia, które łatwo zradzi człowieka.
Ale jakie to ma echo, prawda?
No ma to echo, nie? No ma echo. Dlatego tym bardziej trzeba takiej wrażliwości na człowieka, żeby pozwalać mu do Boga, do Jezusa wracać. Ja sądzę, że Pan Jezus czasami wykorzystuje różne sytuacje. Czasami postawi nam człowieka, czasami wydarzenie, czasami sytuację, czasami trudność, czasami jakąś chorobę na to, żeby gdzieś skłonić tego człowieka do tego, żeby zauważył Boga, który jest w jego życiu nieustannie.
Proszę Księdza, to więc taka krótka, szybka recepta diecezjalnego duszpasterza młodzieży na młodych w 2018 roku. Jaka jest?
Ja mam jakąś intuicję, nie wiem, czy to jest dobra. Słuchać młodych, czego sobie i wszystkim życzę.
No to posłuchajmy młodych. Jak to jest z tym waszym kościołem? Dlaczego jesteście w kościele?
To jest taka służba miłości i nauka miłości, której ciągle brakuje. Żyjąc w kościele, no po pierwsze, no zbliża się do Pana Boga i od Niego właśnie uczy się tej miłości, cierpliwości, która teraz jest na wagę złota w tych czasach. No i odnajduje się sens życia, każdej w ogóle sytuacji, zdarzenia, spotkania z drugim człowiekiem. Sens. Kościół tworzy wiele nieidealnych ludzi. I to też jest takie piękne, bo no jesteśmy tacy słabiutcy, ale zarazem piękni i różni. No i możemy tworzyć takie niesamowite rzeczy tą mocą Pana Boga, który właśnie nas stworzył i stworzył Kościół. I myślę, że żyjąc w Kościele, no możemy stwarzać ten świat naprawdę wartościowym.
A jak te słowa papieża Franciszka i świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI, że wy jesteście solą, tak? Wy jesteście tym światem, wy jesteście przyszłością. To od was zależy jutro. To robi na was jakieś wrażenie? Wy to słyszycie?
Jakoś to do mnie dociera, bo zawsze w większości przypadków robiłem coś na spontanie. Mój pierwszy wyjazd na europejskie spotkanie młodych, którym dowiedziałem się 2 tygodnie przed wyjazdem, zaprosiła mnie na to spotkanie moja przyjaciółka z Wrocławia, wtedy było spotkanie w Pradze. Tak, myślę, że to tak pociąga, że trzeba wstać z kanapy i jak się czegoś nie zrobi, to się nie dowie, czy to jest dobre, czy nie.
Czuje się Pani tą przyszłością świata? Przyszłością Kościoła? Pani uwierzyła papieżowi?
Tak, przez to, że jak ten młody człowiek się angażuje i widzi jakby efekt swojego działania, no to widzi, że jest za coś odpowiedzialny i myślę, że nie tylko jesteśmy odpowiedzialni za organizowanie różnych rzeczy, ale za siebie nawzajem, za to, żeby nawet jak upadamy, to żeby powstawać razem, no bo jak słabnie jeden, to automatycznie cała grupa słabnie. I też myślę, że przez to, że generalnie w młodzieży jest właśnie taka paleta jakby różnych pomysłów, no to jest właśnie ta sól, która dodaje smaku. No i też taki młodzieńczy gdzieś tam zapał, ale to nie tylko jest zdefiniowane wiekiem, ale no też takim stanem ducha. No, ale myślę, że tak, że od nas dużo zależy, bo łatwo jest narzekać i mówić źle, ale tak faktycznie wziąć sprawy w swoje ręce, no to jest to, o co chodzi.
My dorośli potrzebujemy was, byście nas nauczyli żyć razem w różnorodności, w dialogu, w dzieleniu wielokulturowości. Nie jako zagrożenia, lecz jako szansy. Wy jesteście szansą na przyszłość. Miejcie odwagę nauczyć nas, że łatwiej jest budować mosty, niż wznosić mury. Dalej, stwórzcie go teraz. Stwórzcie ten ludzki most. Podajcie sobie ręce. Wszyscy, to most pierwotny, to most ludzki, to most pierwszy, swoisty model. Zawsze jest ryzyko, mówiłem to kiedyś, zostania z wyciągniętą ręką. Ale w życiu trzeba ryzykować. Kto nie ryzykuje, nie wygra. Z tym mostem pójdziemy naprzód. Naszymi gośćmi byli
ksiądz Piotr Wachowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
Biedroń Mateusz, członek zarządu Młodzieżowej Rady Programowej, student jeszcze fizjoterapii.
Marta Chmielewska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Programowej diecezji bydgoskiej.
A także biskup Wiesław Lechowicz, ksiądz Emil Parafiniuk, ksiądz Marcin Baran, ksiądz Leszek Kryża, Karolina Błażejczyk i Tomasz Adamski. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję. Ewa Dąbrowska.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc.
pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich.
Share.